pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsolecą ojciec Mateusz. To znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim i Państwa gościem jest pani profesor Edyta Zbroch. Witam Panią profesor.
Dzień dobry Państwu.
Pani profesor jest kierownikiem Kliniki Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a to same jest Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Spotykamy się, aby porozmawiać o takiej dosyć nietypowej specjalności pani profesor, aczkolwiek bardzo dużo ludzi ma z tym problemy. Hipertensjologia. Co to za specjalność i skąd ona się wzięła?
Hipertensjologia jest to de facto dziedzina, która zajmuje się nadciśnieniem tętniczym. Więc można powiedzieć, że w tej specjalizacji jest trochę endokrynologii, trochę nefrologii, trochę kardiologii. Dlatego, że nadciśnienie tętnicze jest to choroba, która obejmuje, że tak powiem kolokwialnie, całego człowieka. Również i neurologii, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest chorobą, która może powodować powikłania de facto w większości naszych narządów, idąc od góry mózgu. Za chwilę może powiem bardziej, ale tak na początek wspomnę tylko właśnie. Może powodować choroby serca, może powodować choroby naczyń, miażdżyce, może powodować również chorobę nerek, ale z drugiej strony z kolei choroba tych narządów, czyli na przykład nerek, bo ja również oprócz hipertensjologii jestem też nefrologiem, więc jakby te dwie jednostki szczególnie są mi bliskie, to nerki mogą, choroba nerek może wywołać nadciśnienie. Czyli de facto można powiedzieć, że hipertensjologia jest to zlepek różnych dziedzin, które po trochu mają związek z nadciśnieniem tętniczym. A krótko mówiąc, jest to właśnie dziedzina zajmująca się nadciśnieniem tętniczym, czyli tak jak na przykład diabetologia, jest to dziedzina, specjalizacja zajmująca się cukrzycą i jej szeroko pojętymi powikłaniami, podobnie właśnie hipertensjologia.
Nadciśnienie tętnicze, kiedy mówimy, kiedy możemy rozpoznać, kiedy możemy podejrzewać, co to w ogóle jest, kiedy mówimy, że ktoś choruje na nadciśnienie?
Nadciśnienie tętnicze to jest podwyższona wartość ciśnienia tętniczego, natomiast nie jest to jedyny pomiar. Czyli jeżeli ktoś sobie zmierzy ciśnienie i ma tą wartość przekroczoną powyżej 140/90, to my nie możemy powiedzieć, że ma nadciśnienie. Jest podejrzenie, na pewno trzeba przemierzyć jeszcze raz, trzeba podiagnozować. Natomiast o rozpoznaniu nadciśnienia tętniczego decyduje już pomiar kilkukrotny na dwóch różnych wizytach, na przykład jeżeli pacjent się zgłosi do lekarza, bądź jeżeli to ciśnienie jest na przykład bardzo wysokie, już powyżej 180/100 w kilku pomiarach, no to z dużym prawdopodobieństwem przy jednym spotkaniu możemy powiedzieć, że ktoś ma nadciśnienie tętnicze. Bo chodzi tutaj o stale podwyższone ciśnienie tętnicze właśnie powyżej 140/90, to jest ten punkt odcięcia, aczkolwiek teraz nowsze zalecenia już mówią, że to ciśnienie powyżej 135/85, zresztą Amerykanie w ogóle klasyfikują nadciśnienie już powyżej wartości 130/80, także już u takich osób, które mają te ciśnienia właśnie jeszcze nieco poniżej 140/90, też trzeba zwrócić uwagę, czy nie ma tutaj nadciśnienia tętniczego. Ale właśnie zwracam uwagę na to, że rozpoznanie nadciśnienia tętniczego to nie jest jeden pomiar. Bo czasem tak przychodzą pacjenci i mówią, o wtedy ja miałem 160, a wtedy 120, czy mam nadciśnienie. No nie, my musimy jeszcze tą diagnostykę przeprowadzić głębszą.
Pani profesor, kiedyś tak pokutowało takie określenie, że im mam więcej lat, tym mam wyższe ciśnienie. Czy jakie były przedziały takie czasowe? W tej chwili pani profesor podaje takie wartości 140/90, 130/80 i tak jakby one są dla każdego wieku, czy tutaj możemy mówić o jakichś różnicach wiekowych?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o różnice wiekowe, to de facto u osób powyżej 80 roku życia. U tych osób możemy mówić o nieco wyższym ciśnieniu, jeżeli rozpoczynamy leczenie. Natomiast kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego nie mają znaczenia, jeśli chodzi o wiek. Tylko kwestie rozpoczynania leczenia już i dążenia do wartości docelowych, czyli jak leczymy, do jakich wartości powinniśmy prawidłowo doprowadzić ciśnienie, żeby mówić, że ten pacjent jest leczony optymalnie. To tutaj jest różnica. U pacjentów starszych łagodniej podchodzimy do leczenia nadciśnienia tętniczego i rozpoczynamy nadciśnienie przy wartościach 150. Na przykład skurczowego ciśnienia, bo u osób starszych też często występuje tak zwane nadciśnienie skurczowe, czyli wysoka wartość tego pierwszej tej liczby, czyli tej wartości ciśnienia skurczowego, a dolne ciśnienie, czyli rozkurczowe, jest prawidłowe. Jest to związane też trochę ze zmianami miażdżycowymi, no, które z wiekiem się u każdego pojawiają. Dlatego też u tych osób rozpoczynamy leczenie przy wyższych wartościach. Ale rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze jak najbardziej przy tych samych. Także to nie ma znaczenia, ile kto ma lat.
W naszej rozmowie przewijają się cyfry 140 na 90, słowa skurczowe, rozkurczowe. Co to takiego jest? Jak to my jako pacjenci powinniśmy coś na ten temat wiedzieć, skąd te takie wartości się biorą?
Pacjenci, właściwie to nawet nie pacjenci, tylko wszyscy powinni sobie mierzyć ciśnienia, przynajmniej raz w roku każda osoba dorosła powinna mieć zmierzone ciśnienie tętnicze. Ja już nie mówię, że wszyscy powinni mieć aparaty w domu, no ale nawet przy okazji gdzieś u rodziców, osoby młodsze jak są, jednak teraz często są w domu aparaty do pomiaru ciśnienia, ale dobrze by było też je wykorzystywać. I teraz tam się pojawiają te dwie cyferki. Właściwie już teraz nie używa się aparatów rtęciowych, tak jak kiedyś były, tak, czy nawet zegarowych, ale aparaty, które są w pełni zautomatyzowane, czyli po prostu pacjent zakłada mankiet, siada i oczywiście my, czy w poradni u nas, czy w klinice, nauczamy, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie. Ja to też właśnie przy okazji akcji, o której za chwilę jeszcze powiem, też zawsze mówię przy okazji różnych audycji, żeby mierzyć ciśnienie też w warunkach spoczynku, odpoczynku, tak, nie mierzyć w stanie nerwowości, czy po bieganiu, na przykład po chodzeniu, trzeba zawsze usiąść, posiedzieć, odpocząć, 5 minut założyć mankiet pełni automatycznego aparatu, nacisnąć guziczek i zobaczyć. Pierwsza wartość to jest ciśnienie skurczowe, druga wartość jest to ciśnienie rozkurczowe, a trzecia wartość jest to czynność serca. I po jednokrotnym zmierzeniu należy chwilkę siedzieć, zmierzyć drugi raz, bo zwykle drugi pomiar jest już niższy. I wyciągnąć średnią, albo w ogóle ten drugi pomiar zapisać. Także to jest prawidłowo zmierzone ciśnienie i de facto każdy powinien taki, no mieć chociaż raz w roku osoba, która jest zdrowa, a osoba, która jest powiedzmy, ma rodziców chorych na nadciśnienie, czy jakiś wywiad chorób sercowo-naczyniowych, jakiegoś zawału na przykład, no to już te osoby, czy udaru, to powinny mierzyć ciśnienia częściej.
Nadciśnienie wartości powyżej 140 na 90, jest to częsta sytuacja w naszym społeczeństwie? Czy to taka epizodyczna, czy powinniśmy jednak rzeczywiście wsłuchać się w tą audycję i odnieść ją do siebie? Jak często, co epidemiologia na temat
30% nadciśnienia? Populacji polskiej ma nadciśnienie tętnicze, a poza tym co czwarta osoba nie wie, że ma nadciśnienie tętnicze, ponieważ nadciśnienie de facto nie boli. Nie jest to choroba, która skłoni od razu osobę, żeby pójść do lekarza i się zbadać. Czasem może powodować bóle głowy, ale też nie wiadomo, co jest pierwsze, prawda? Czy ból głowy powoduje nadciśnienie, czy nadciśnienie, to pan profesor będzie dobrze wiedział, lepiej niż ja, jeśli chodzi o bóle głowy, tak? Więc dlatego zalecamy mierzenie ciśnienia nie tylko wtedy, kiedy jest to samopoczucie niedobre, tylko żeby w stanie jakby zdrowia, w stanie dobrego samopoczucia zmierzyć ciśnienie. Bo może się okazać, że jest, pomimo, że nie daje dolegliwości. Natomiast jest to choroba bardzo częsta, jest to pierwsza przyczyna zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i w Polsce, i na świecie, dlatego że może powodować no, bardzo powszechne powikłania typu właśnie udary, czy nawet Udary, niezależnie, czy to udar niedokrwienny, czy krwotoczny, może być spowodowany nadciśnieniem. Choroby serca, począwszy od zawału, czyli miażdżycy tętnic wieńcowych, migotania przedsionków, bardzo częste następstwo nadciśnienia tętniczego. Dalej niewydolność serca, miażdżyca tętnic kończyn dolnych, prowadząca często do nawet amputacji. Jeżeli jeszcze dochodzi palenie na przykład do tego, to już jest ogromny czynnik ryzyka. No i wreszcie choroba nerek, tak? Czyli przewlekła choroba nerek, która prowadzi nawet do konieczności leczenia nerkozastępczo-dializoterapii. Także nadciśnienie tętnicze jest bardzo chorobą powszechną i często właśnie nierozpoznawalną. I do nas trafiają na przykład pacjenci, którzy mieli pierwszy objaw, to był napad migotania przedsionków. To pierwszy objaw nadciśnienia, czy właśnie udar. No to już taki bardzo spektakularny i takich pacjentów też jest całkiem sporo.
Czyli jak mamy spotkanie rodzinne, mamy kilkanaście osób, jest duża szansa, że kilka osób będzie miało tam nadciśnienie tętnicze. Tak samo w naszym studiu jest nasz trójka. Jest duża szansa, że ktoś ma nadciśnienie. Nie wiem, kto się zapisuje na nadciśnienie. Wszyscy się uśmiechają, ale czy tak, pomiary dokonane zostały.
Dokładnie.
Pani profesor, wiemy, że nadciśnienie nie boli. Czy jakieś objawy, takie niecharakterystyczne nawet, coś może sugerować, że oprócz pomiaru oczywiście, czy coś może nas zaniepokoić w naszym samopoczuciu, coś, co może nam zasugerować, jakieś objawy prodromalne takie, że możemy mieć problem z ciśnieniem tętniczym, de facto mieć nadciśnienie tętnicze.
Tak. To oprócz bólów głowych, o której to są takie bardzo spektakularne, ale jakieś takie uczucie zmęczenia, też uczucie niemożności skoncentrowania się na czymś. Nagle się to pojawia, okazuje się, że nie mogę się skupić, jestem ciągle zmęczony. Poza tym jakieś takie kołatania serca, co już może być nawet następstwem nadciśnienia tętniczego, czyli takie jakieś ogólne osłabienie, coś czujemy, że coś jest nie tak, jakieś ciśnienie w głowie, szczególnie z tyłu właśnie na karku, czy jakieś nawet objawy prodromalne, czyli chociażby tak jak w neuropatii, jakieś drętwienia rąk, to też może być związane z nadciśnieniem. Także naprawdę nadciśnienie nie jest taką jedną, nie ma jednego objawu, że wystąpi, wiemy, że to jest nadciśnienie. Duszności, też jakieś takie problemy właśnie z wysiłkiem. Okazuje się, że nagle po przejechaniu 5 kilometrów rowerem było to pestką, a teraz nagle okazuje się, że jest ciężko. Także myślę, że jeżeli takie objawy występują, warto pójść do lekarza, ale warto też najpierw sobie pomierzyć kilka razy w warunkach spokoju ciśnienie, bo mówię, u lekarza to też nie jest zawsze dobry moment. Objaw białego fartucha, ten czynnik emocjonalny przy nadciśnieniu ma ogromne znaczenie, ma bardzo ogromne znaczenie. Także nawet u osób, które już leczą nadciśnienie, bo tutaj też chodzi o to, że my rozpoznajemy, diagnozujemy chorobę. I to nie znaczy, że już wszystko jest załatwione, prawda? Dostajemy leczenie i koniec. Cały czas trzeba się kontrolować, ponieważ leków jest mnóstwo na rynku, ale też różne są reakcje na leczenie, tak? No i oczywiście modyfikacja stylu życia, także wszystko też zależy od pacjenta.
Panie profesor, mamy podwyższone wartości ciśnienia w kolejnych badaniach. Czy pacjent, zgłaszając się z nadciśnieniem, powinien czekać na jakieś badania dodatkowe? Jak wygląda diagnostyka pacjenta z nadciśnieniem tętniczym? Jakich badań możemy się spodziewać? Jak prowadzenie takiego pacjenta, którego stwierdza się podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, na co on ma być przygotowany?
Oczywiście powinien mieć diagnostykę przyczyn nadciśnienia tętniczego, czyli to nie wystarczy rozpoznać i dać leki, i do widzenia. Natomiast najpierw trzeba przeprowadzić diagnostykę nadciśnienia, ponieważ nadciśnienie może być również objawem, może być wtórne do chorób, czyli to jest około 5-10% nadciśnienia tętniczego jest spowodowany obecnością innej choroby, czyli jest to tak zwane nadciśnienie wtórne. I trzeba zawsze, w momencie, kiedy rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze, przeprowadzić diagnostykę w kierunku tych przyczyn wtórnych. A chociażby choroby tarczycy. Dlatego ta właśnie endokrynologia. Choroby tarczycy, czy nadczynność, czy niedoczynność mogą powodować nadciśnienie tętnicze. I to bardzo często my diagnozujemy u chorych, którzy do nas trafiają. Choroby nerek, tak? Także tutaj również choroby serca. Także taki pacjent, jak trafia, powinien mieć przeprowadzone oczywiście podstawowe badania laboratoryjne. I później ewentualnie echo serca, już EKG, oczywiście też to, co możemy w gabinecie lekarza rodzinnego również zrobić. No i później ewentualnie całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego. Też warto pomyśleć o tym, jeżeli ktoś na przykład chrapie, bo tak zwany bezdech senny też może być przyczyną nadciśnienia tętniczego. Więc dobrze zebrany wywiad czasem już od razu nam wskazuje na możliwą przyczynę nadciśnienia tętniczego. Także ja zachęcam osoby, które pomierzą sobie ciśnienie, stwierdzą, że jest podwyższone, żeby się jednak zgłosiły do lekarza pierwszego kontaktu.
Żeby zweryfikować.
Tak, żeby nastąpiła i przynajmniej podstawowe badania zrobić. Ja zachęcam również do badania moczu, dlatego że to bardzo często jest badanie pomijane. Uważamy, że badania obrazowe są, tomografie, prawda, to takie podstawowe badania, ale ono jednak może nam pokazać, zanim jeszcze pojawią się objawy we krwi, może nam pokazać, że coś się dzieje na przykład z nerkami. Tak.
W naszym spotkaniu przewija się temat takiego, no, że w spokoju to ciśnienie mamy pomierzyć w określonej pozycji. Które sytuacje takie fizjologiczne powodują, że ciśnienie będziemy mieli wyższe niż normalnie i czego unikać przed pomiarem, tak aby nie zafałszować tego wyniku, żeby nie było takiego nadrozpoznania nadciśnienia tętniczego?
De facto większość sytuacji codziennych powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Natomiast jedynie sen powoduje obniżenie ciśnienia, dlatego jak wykonujemy całodobowy pomiar ciśnienia, to my widzimy, w którym momencie pacjent spał, na przykład jak sobie uciął drzemkę w ciągu dnia. Także natomiast przed pomiarem ciśnienia to należy się powstrzymać przed wypiciem kawy, chociaż kawa nie podnosi bardzo ciśnienia, jest to tylko ewentualnie chwilowe, przyspiesza czynność serca, no ale może. Wypalenie papierosów, chociaż w ogóle nie zachęcam do tego, ale jeżeli ktoś pali, no to też nie powinien wykonywać pomiaru ciśnienia przed. No i oczywiście sytuacja stresowa. W czasie nerwów absolutnie nie. Też nie, jeżeli coś nas boli, no to możemy, mówię, coś wykonać pomiar, ale też nie brać pod uwagę, że to jest na pewno już podwyższone ciśnienie, dlatego że organizm reaguje właśnie wzrostem ciśnienia na ból z innego powodu. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy nie wykonywali też pomiarów ciśnienia zaraz po pionizacji, no bo to też powoduje wzrost ciśnienia, więc trzeba dlatego posiedzieć 5 minut, wyciszyć się, odpocząć i wtedy mierzyć.
Panie profesor, rozpoznaliśmy nadciśnienie. Jak w chwili obecnej wygląda leczenie? Czego taki pacjent, jakich leków, może nie konkretne preparaty, tak, żebyśmy tutaj nie doszło do lokowania jakiegoś tam konkretnego produktu, bardziej grupy może leków, jak to leczenie, jak chodzi o systematyczność tego leczenia, jakieś wskazówki takie lecznicze dla naszych słuchaczy.
Wskazówki to przede wszystkim modyfikacja stylu życia, ponieważ niezależnie od tego, ile leków już zostanie przepisanych przez lekarza, to modyfikacja stylu życia i ten zdrowy tryb życia zawsze obowiązuje. czyli dieta. Jest taka dieta DASH, to jest dieta przeciwko nadciśnieniu tętniczemu, więc jeżeli ktoś chciałby sięgnąć w internecie, jest to dostępne. Jest to dieta, która sama w sobie, dieta oparta na warzywach, na produktach pełnoziarnistych, mięso jak rzadko, jeżeli już to chude, drobiowe. To jest dieta, która może już sama w sobie doprowadzić do obniżenia ciśnienia niezależnie od leków. Aktywność fizyczna odpowiednia, także zdrowy sen. To jest tak zwana, no oczywiście unikanie stresu, ale no to chyba najtrudniej jest. No ale też jakieś takie psychoterapie również były badania prowadzone, że one też mają taki dobry wpływ. Więc ta modyfikacja, takie szerokie pojęcie, oczywiście jeżeli ktoś jest otyły, no to redukcja masy ciała naprawdę bardzo ładnie obniża ciśnienie, niezależnie w ogóle od leków. Ja mam pacjentów, którzy po obniżeniu masy ciała wręcz w ogóle przestali być leczeni, bo też, proszę Państwa, takie jakieś pojęcie w społeczeństwie istnieje, nie wiem dlaczego, że jak ktoś już się rozpoczął leczenie nadciśnienia, to już to musi być do końca życia. No chodzi o to, że choroba jakby nie mija, więc jest to leczenie do końca życia, ale w momencie, kiedy jakby status jest utrzymywany. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, jeżeli ktoś schudnie, jest absolutnie możliwe odstawienie leków, czyli po prostu leczenie jest potrzebne wtedy, kiedy ciśnienie jest wysokie i rzeczywiście wymaga leczenia. Także nie jest tak, że po prostu samo przyjmowanie leków sprawia, że my już tych leków odstawić nie możemy. Jeżeli pacjent się zastosuje do zaleceń tejże modyfikacji stylu życia, też zmieni dietę, to jest duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej uda się zredukować liczbę leków, jeżeli jest ona duża. Natomiast jeżeli już chodzi o leczenie tak zwane farmakologiczne, no bo mamy leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne, to tutaj jest spora dowolność. Natomiast już w tej chwili europejskie zalecenia mówią, że możemy zaczynać leczenie już od preparatów dwuskładnikowych. Teraz jest w ogóle taka tendencja w hipertensjologii, żeby stosować preparaty wielolekowe, czyli krótko mówiąc, kilka leków w jednej tabletce. Zaczynamy od dwuskładnikowego, no i później w zależności od kontroli ciśnienia możemy dokładać jeszcze jeden lek w tabletce trójskładnikowej. Póki co mamy na rynku najwięcej, to mamy trzy składniki w jednej tabletce i podajemy długo działające, a więc podajemy je raz dziennie. To jest teraz takie leczenie. Natomiast jest duża dowolność, dlatego też często się pacjenci sugerują, mówią, a tam sąsiad to bierze coś, tam jemu pomaga, a mnie to nie pomaga, ale dlaczego tak jest? Dlatego, że po prostu jednak jest tutaj duża indywidualność i też zależy od innych czynników, do chorób dodatkowych, jakie ktoś ma, więc jakby nie ma jednego leku, który na pewno nam pomoże.
Pani profesor, jak jest ze skutecznością tego typu terapii? Czy to bardziej skutek jakby naszej niesubordynacji, niesystematycznego przyjmowania leków, czy też leków niezbyt doskonałych? Jeśli, powiedzmy, dołożymy starań, zmieniamy styl życia, redukujemy masę ciała, przyjmujemy systematycznie leki, jakie mamy szanse na to, żeby nasze ciśnienie utrzymać w prawidłowych ryzach?
Myślę, że całkiem spore, jeżeli stosujemy się rzeczywiście do zaleceń i utrzymujemy to, bo tak jak badania pokazały, to 50% osób de facto po roku stosuje te zalecenia, albo nawet i mniej. Czyli jeżeli byśmy się stosowali do zaleceń dietetycznych i przyjmowania stricte przyjmowania leków, to całkiem jest spora szansa, że to nadciśnienie, oczywiście kontrolowane i pod opieką lekarza, jeżeli jest potrzeba zwiększania leczenia, no to wtedy zwiększamy. Natomiast natura ludzka jest taka, że w momencie, kiedy się poprawi, no to jakby my już potem uciekamy, prawda, od tych, już sobie pozwalamy coś, a to przybędzie kilogram, dwa i niestety albo modyfikacja leczenia, to też jest nagminne, że pacjenci po prostu widzą, że jest dobrze, mam dobre ciśnienie, to może nie potrzebuję już tych leków, więc sobie redukują dawki, zmniejszają albo raz, albo biorą co drugi dzień, prawda, no to nie jest stałe. Leczenie nadciśnienia to jest leczenie stałymi dawkami codziennie tym samym i do tego dążymy.
Pani profesor, nie udało się nam jakby zaleceń zmiany trybu stylu życia, diety zastosować. Leki też, no, różnie z tym przyjmowaniem. Jakie grożą nam powikłania? Mhm. Bo to też, myśmy tutaj już w trakcie, pani profesor wspominała o różnych schorzeniach. Czy możemy to podsumować? Co grozi nam, gdybyśmy, gdy nie zastosujemy się do tego leczenia, jeśli to nasze leczenie będzie takie, no, nie do końca systematyczne?
To tak jak już mówiłam, powikłania mogą być bardzo, bardzo groźne. Właśnie udar i wszystkie jego konsekwencje, czy krwotoczny, czy niedokrwienny. Zawał, niewydolność serca, miażdżyca, szczególnie tętnic kończyn dolnych jest spektakularna, ale właśnie miażdżyca tętnic wieńcowych powodująca chorobę niedokrwienną, prowadzącą do zawału mięśnia sercowego, migotanie przedsionków, które też mając swoje następstwa nierozpoznane, może doprowadzić do wystąpienia udaru. Dalej przewlekła choroba nerek, która nieleczona może doprowadzić do schyłkowej niewydolności nerek i konieczności leczenia nerkozastępczego. Także spustoszenie w całym organizmie, dlatego bardzo ważne jest, no i oczywiście mówi się też o tych funkcjach poznawczych, czego my jakby nie możemy dobrze zmierzyć, natomiast w różnych testach psychologicznych wychodzi, więc też te takie mikroudary, zmiany naczyniopochodne przy wyższych ciśnieniach, które jeszcze jakby wcześniej się pojawiają, też mogą dawać, czyli no po prostu problemy z myśleniem. Tak, długoterminowe nadciśnienie może powodować.
W różnych tam takich, no, zaleceniach, też i informacjach przekazywanych rodzinnie, a też pomiędzy znajomymi, takim w ostatnich latach takim negatywnym przykładem oddziaływania i wpływu na ciśnienie jawi się sól. Czy to rzeczywiście z tą solą jest tak niedobrze, że powinniśmy jej unikać?
Znaczy,
to jest takie dobrodziejstwo nasze. Tak. Pamiętamy, że to jakby posolić.
Konserwacja.
Posolić, no, coś słonego przyjemnie zjeść. A tutaj coraz częściej się
dieta,
mówi
tak,
i badania zaczynają wskazywać, że ten sól ta jest, no, cukier też, ale sól przede wszystkim jest szkodliwa.
Sól, bo sód. Obecny w soli, jest absolutnie, no, niekorzystny, zatrzymuje wodę, doprowadza do nadciśnienia tętniczego. Natomiast dieta bezsolna, ja też jej nie zalecam. Natomiast zalecenia mówią, że należy spożywać około 5 gramów soli, to jest jedna mała łyżeczka, a w badaniach naszych w Polsce okazuje się, że Polacy mniej więcej stosują 15 gramów soli na dobę. Także zdecydowanie za dużo solimy, bo też no, proszę pamiętać o tym, że sól jest w różnych produktach konserwowanych, tak, w wędlinach, które kupujemy. Więc najlepiej jest stosować dietę opartą na własnych produktach. Można mięsko upiec, zamiast kupić już przetworzone. Także, bo to nie tylko chodzi o dosalanie potraw, ale również zawartość sodu w tychże produktach gotowych, które kupujemy. Szczególnie zupki chińskie, bardzo bogate są w sód. Także mówię, to jest, wszystko jest właśnie, jeżeli ktoś miałby ochotę sprawdzić, jakie są zalecenia diety DASH, to jest dieta właśnie z ograniczeniem soli, i mniej soli, więcej warzyw, można zawsze użyć przypraw ziołowych, innych niż sól. Można się tego oduczyć. Natomiast, no, troszkę soli na pewno trzeba, więc jakby nie możemy zupełnie wyłączyć. Dieta bezsolna też nie jest korzystna, ale ona jest naprawdę w mniejszym stopniu dla nas zagrożeniem. Także jeżeli będziemy unikać dosalania potraw na co dzień, to jest, to myślę, że i tak będziemy jednak w tej górnej granicy.
Czyli zalecane 5 gramów soli to nie tylko sól na tej łyżeczce,
no
tylko cała sól we wszystkich posiłkach w ciągu dnia. I jeśli czasami nie zdajemy sobie sprawy, w jakich produktach sól potrafi się odnaleźć. Pani profesor, tak przed audycją też, nie planowaliśmy tego, ale tak się okazało, że tak jest, że nasza audycja jest w trakcie dosyć takich, obchodów, jakby maja szczególnym miesiącem dla nadciśnienia. Najbliższe dni to też Światowy Dzień Nadciśnienia. Czy coś bliżej na temat tych programów związanych z tym i też czy naszym mieszkańcom regionu coś w tym czasie jest oferowane?
Jak najbardziej. Doskonale się właśnie audycja wpisała w termin, ponieważ maj jest miesiącem mierzenia ciśnienia tętniczego, natomiast 17 maj to już jest Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, gdzie stricte już jakby promujemy wiedzę na temat nadciśnienia tętniczego, a my tutaj wraz z moją kliniką, ze studentami przygotowaliśmy Państwu akcję, na którą serdecznie zapraszam. Akcja prozdrowotna odbędzie się na Rynku Kościuszki w sobotę 18 maja od godziny 11 do 15. Będzie można przyjść, mieć zmierzone ciśnienie tętnicze, również pomiar cukru będziemy wykonywać. Będziemy też wykonywać EKG takim przenośnym aparatem. Także będzie można również informacji na temat stylu życia, właśnie modyfikacji stylu życia, diety odpowiedniej też zaciągnąć. Także serdecznie zapraszam. No i powiem Państwu, że w zeszłym roku już taką akcję przeprowadzaliśmy. To de facto będzie trzeci raz, ale w zeszłym roku była pierwszy raz na rynku i to naprawdę bardzo cieszyło się dużym zainteresowaniem. I parę osób, wyłapaliśmy takich, czy zaburzenia rytmu już się pojawiały, czy właśnie wysokie wartości ciśnienia, które później były kierowane, zupełnie nieświadome tego. Później były kierowane do lekarza i potwierdzała się ta diagnoza. Także zachęcam, bo to jakby nie dotyczy, proszę Państwa, nadciśnienie osób tylko starszych. Absolutnie nie. Coraz młodsze osoby. Jesteśmy zabiegani, mamy taki stresujący tryb życia, a stres, permanentny stres może doprowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego ze wszystkimi jego konsekwencjami. Także ja bardzo serdecznie zapraszam Państwa, żeby po prostu przyjść sobie na spacerek na Rynek Kościuszki w sobotę i zmierzyć ciśnienie.
Także odwiedzając dziadków, rodziców, jeśli tylko mają aparat do mierzenia ciśnienia, zmierzmy sobie ciśnienie. Ja mierzyłem w ubiegłym tygodniu, pani profesor to pewnie co dzień mierzy, a ojciec Mateusz mierzył ciśnienie. Macha głową, że nie.
Zalecenie.
Więc spotykamy się z ojcem Mateuszem na Rynku Kościuszki pomiędzy godziną 11 a 15 w sobotę i mierzymy nadciśnienia też. Zasięgamy porad.
Tak, serdecznie zapraszam, bo myślę, że warto.
A ja w imieniu Państwa i swoim dziękuję pani profesor Edycie Zbroch, kierownikowi Kliniki Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku za przybycie do naszego studia i takie ciekawe opowiedzenie o problemie, który tak de facto jest szansa, że wiele z nas dotyczy. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia za tydzień.
Pytanie do specjalisty.